Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Leonardo da Vinci uchodzi za jednego z największych geniuszy w dziejach ludzkości. Gdy jednak chciał napisać list do swych możnych mecenasów, musiał korzystać z usług skryby. Sam nie potrafił poprawnie skreślić nawet kilku zdań. Konkurenci śmiali się z Leonardo da Vinci, że jest analfabetą. On sam wiedział, że ma poważny problem. Nad wykształceniem renesansowego mistrza pochylił się Mike Langford w książce Stać się Leonardem – Słabości i geniusz Leonardo da Vinci. Autor zauważa, że większość biografów wybitnego Toksańczyka pomija ten niewygodny temat milczeniem. Sam da Vinci z nieskrywaną irytacją stwierdził: wiem, że z racji mych niedostatków wykształcenia niektórzy butni ludzie czują się w prawie lekceważyć jako niepisatego. Słowa te oczywiście nie oznaczały, że Leonardo nie potrafił w ogóle pisać. Robił to jednak w taki sposób, że mało kto poza nim samym był w stanie rozszyfrować koślawe gryzmoły. Będąc nieślubnym dzieckiem, Leonardo nigdy nie zdobył gruntownego wykształcenia. Czytać i pisać nauczył się najprawdopodobniej samodzielnie. Problem polegał jednak na tym, że w związku ze swoją leworęcznością zapisywał słowa od prawej do lewej, a nie tak jak wszyscy od lewej do prawej. Było to pismo nie tyle odwrócone, ile lustrzane. Normalne litery biegnące w spak, a potem czytelne w lustrze. Leonardo mógł zacząć tak pisać w dzieciństwie, żeby nie brudzić lewej dłoni atramentem, a także dlatego, że gęsie pióro trzeba ciągnąć, a nie popychać. No i z jakichś względów wydawało mu się to chyba sensowniejsze, a już na pewno łatwiejsze. To, co za młodu było wygodne i naturalne, przez kolejne dziesięciolecia nadstręczało geniuszowi sporo problemów w codziennym funkcjonowaniu. Mike Langford słusznie zauważa, że Leonardo w wielu sytuacjach działał jak analfabeta. Nie mogło być inaczej, skoro pisanie listów było w tamtej epoce podstawowym elementem wszelkich transakcji, a Leonardo zawsze musiał zatrudniać skrybę. Nie umiał pisać od lewej do prawej dość czytelnie, aby porozumiewać się w ten sposób z gubernatorami i książętami. Musiał więc powierzać to zadanie wynajętym ludziom. Z kolei w jego prywatnych zapiskach, które dotrwały do naszych czasów, wręcz roi się od błędów ortograficznych, odwróconych lub pomylonych znaków i dziwacznych skrótów. Geniusz nie zawracał sobie też głowy interpunkcją, a wszystko rzecz jasna pisał w spak. To jednak nie koniec. Leonardo poza tym, że był niepisaty, oczywiście w cudzysłowie, to również nigdy nie nauczył się żadnego języka obcego. W efekcie, ilekroć napotykał w czyimś domu tekst napisany po łacinie, grecku, arabsku lub francusku, potrzebował kogoś, kto by mu go przeczytał. Te niedostatki wykorzystywali oczywiście jego rywale, naśmiewając się z niewykształconego geniusza. Sami doskonale władali językami obcymi i bez problemu pisali listy. Leonardo najprawdopodobniej nie pozostawał im dłużny. W jednym z notatników zapisał: ci, którzy tylko cytują, nadymają się zapożyczoną wiedzą i są jeno heroldami, tudzież recytatorami cudzych dokonań. On wolał tworzyć nowe dzieła. W efekcie stał się wzorem człowieka renesansu. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. W domu wybuchł pożar. Wszyscy wybiegli na zewnątrz i czekają na straż pożarną. Żona do męża mówi: nie ma tego złego. Po raz pierwszy od 10 lat wreszcie wyszliśmy gdzieś razem. Już wiem, dlaczego ostatnio tak tyję. Na szamponie, którego używam, a który spływa po moim ciele, jest napisane: zwiększa objętość. Teraz przerzucę się na płyn do mycia naczyń. On ma napisane na opakowaniu: rozpuszcza tłuszcz trudny do usunięcia. A teraz ciekawostki o Polsce. Wyspa Wolin. Powiadają, że gdy Mieszko I po zdobyciu Wolina stanął nad brzegiem Bałtyku, skamieniał z zachwytu. Tak urzekło go piękno tutejszego wybrzeża. Pewnie też dlatego największy głaz narzutowy na wyspie zwany jest dziś Mieszko I. Zaś uroda Wolina robi nie mniejsze wrażenie niż przed wiekami. Każdy, kto stanie u podnóża wysokiego klifowego brzegu, przeżyje chwilę prawdziwego zachwytu. Najwspanialej wyspa wygląda od strony Zatoki Pomorskiej. W ciemne wody Bałtyku opadają potężne, piaszczyste zboża klifu, którego złociste piaski przecina od czasu do czasu kępa trafi krzewów. Szczyt potężnego urwiska o wysokości ponad 90 metrów porastają buki, których zieleń doskonale współgra z zielonymi wodami rozlanymi u jego stóp. Rozrzucone wokół głazy i kamienie oraz poszarpane brzegi i wyrwane z korzeniami drzewa potęgują wrażenie dzikości tej części wyspy. I choć z pewnością sam klif jest najbardziej malowniczy, to cały Wolin pełen jest cudów natury, będących głównie rezultatem działania lądolodu skandynawskiego. To po nim w północnej części wyspy pozostały wzgórza poprzecinane licznymi jeziorami. Wolin, obmywany od północy przez wody Bałtyku, od południa Zalewu Szczecińskiego, a od wschodu i zachodu rzeki Dźwinę i Świnę, zaskakuje różnorodnością. Znaleźć tu można wspaniałe wydmy, bukowe i sosnowe lasy, ale także wilgotne bagna i torfowiska. Unikatowym zjawiskiem jest jezioro turkusowe, powstałe w dawnym wyrobisku kredy. Najpiękniejsze i najcenniejsze przyrodniczo tereny objęto ochroną, tworząc Woliński Park Narodowy. Nad tym niezwykłym zakątkiem Polski wciąż czuwa krążący majestatycznie w przestworzach orzeł Bielik. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.